Zapraszam pana doktora tutaj za stół. Proszę księdza profesora również, naszego pierwszego wykładowcę. Mamy pół godziny na zadawanie pytań. Tytułem wstępu powiem tak, że ten stopień skomplikowania nam wzrasta, to znaczy od tych pierwszych słów premiera, że jeśli te 15-20% ludzi ma problemy z tym, żeby mieć dzieci, no to im pomóżmy. To wtedy brzmiało bardzo, bardzo prosto. A z chwilą, kiedy się w to zagadnienie coraz bardziej zagłębiamy, to okazuje się, że ono wcale takie proste nie jest. Ksiądz Biskup, oczywiście też bardzo proszę za stół. To, tak. Ja mam do pana doktora, bardzo proszę, do pana doktora może pierwsze pytanie, a potem oddam już państwu głos. Mianowicie, panie doktorze, 15-20% osób w Polsce nie może mieć dzieci. Ale czy, bo słyszeliśmy, tyle procent po stronie mężczyzn, tyle procent po stronie kobiet. A czy ktoś sobie zadał pytanie i trud, żeby sprawdzić, jakie są przyczyny tego? To znaczy, czy to jest stres, czy to jest styl naszego życia, czy to jest chemia, którą zjadamy w żywności, czy to jest skażenie środowiska naturalnego, bo to jest nieszczęście, jeśli 20% naszego społeczeństwa nie może mieć dzieci właśnie w sposób naturalny. Zatem, czy ktoś na to pytanie potrafi odpowiedzieć?
Myślę, że jest wiele osób, które próbuje sprostać odpowiedzi na to pytanie. Dlatego jest to tak strasznie trudne, że ta etiologia, która prowadzi do patologii w postaci niepłodności małżeńskiej, jest po prostu bardzo szeroka i wieloraka. Na to ma wpływ i stres, sposób naszego życia, odżywianie, zakażenia, wynikające z tego zaburzenia hormonalne, wynikające z tego zaburzenia związane z obniżeniem parametrów nasienia i wszystko, co tylko można wymyśleć. Powiem państwu tylko tak. W naprotechnologii jest taka baza, taki klucz obserwacji cyklu naturalnego. Kiedy kobieta na podstawie biowskaźników, o tym będzie mój kolega jutro mówił, może ja uprzedzam niepotrzebnie fakty, na podstawie biowskaźników kobieta jest w stanie ocenić przebieg swojego cyklu. Krwi, śluzu płodnego, niepłodnego, wydzieli pokowych czy suchych dni. I zaznacza również w tym modelu Creightona, w tej ocenie cyklu naturalnego, zaznacza również natężenie tych biowskaźników. I tam widać, jak na talerzu jej zdrowie. Tam widać również stres, z którym codziennie musimy się zmierzyć. Miałem takie małżeństwo na samym początku, kiedy tylko dotknąłem do tego modelu Creightona, kiedy zobaczyłem, jak wyglądają cykle kobiety, w ogóle nie można było tego połączyć z niczym. I w pewnym momencie to małżeństwo po prostu przypadkowo postanowiło, miało taką okazję, wyjechać na dwumiesięczny urlop poza nasze granice, gdzie w ciągu tych 2 miesięcy zwiedzało świat, stać ich było na to, kobieta nie pracowała i prowadziła dalej obserwacje. I wróciła po tych 2 miesiącach i te 2 miesiące obserwacji pokazywało, że cykle należą do zdrowej kobiety. Zadałem sobie pytanie. Jak mam dalej leczyć pacjentki, które się do mnie zgłaszają? Jak mam wyciągać z tego ten stres, który na co dzień mnie spotyka w sensie pracy, życia rodzinnego, naszego zgiełku, zabiegania itd., itd.? No nie jest to takie proste, żeśmy sami stworzyli sobie taką ścieżkę. Ale to jest przynajmniej cząstka odpowiedzi na postawione pytanie. Jak stres wpływa na możliwość nieistnienia nieprawidłowości w postaci czy istnienia w postaci niepłodności małżeńskiej. Na podstawie tejże pary, tych obserwacji cyklu.
Dziękuję serdecznie. Zatem nie jest to taka prosta sprawa. Oddaję państwu głos. Tam było pierwsze pytanie. Są 2 mikrofony przenośne. Kto z państwa chce zabrać głos jako następny, to wystarczy podnieść rękę i zostanie przeniesiony tam mikrofon. Bardzo pana proszę.
Jacek Niedzielski. Chciałbym zwrócić uwagę pana doktora na czynnik, który się przez każdym dziesięcioleciem w tej chwili od 40 lat, kiedy zostały wprowadzone wielkie częstotliwości opieki społecznej. już wykazuje badanie przeprowadzone w latach 70. odnośnie płodności ludzi, którzy pracowali w stacjach radarowych, gdzie już wtedy wykazano 40 lat temu, że wielka częstotliwość wpływa w zasadniczy sposób na możliwość poczęcia, a także na możliwość poczęcia syna. Została ograniczona w tym momencie płodność, jeżeli chodzi o poczęcie synów. To, co według mnie jest w tej chwili problem numer jeden, a pan doktor o tym nie raczył wspomnieć.
Ja bym był daleki od stwierdzenia, czy jest to problem numer jeden. Z mojej wiedzy wcale tak nie wynika, ale nie chcę zaprzeczyć temu, co pan powiedział. Zgadzam się z tym w zupełności. Chciałbym również rozwinąć te wszystkie wieże radarowe i stacje do naszych telefonów komórkowych. I dalej nie muszę ciągnąć tego tematu. Możecie Państwo na ten temat, macie wiedzę dużo większą ode mnie.
Przecież kiedyś... urządzenie laptop umieszczany na kolanach powszechnie przez młodzież.
Tak, ja zgadzam się z Panem, oczywiście. Ma to olbrzymie znaczenie. Na przykładzie swojej pracy mogę wyciągnąć pacjentów z bardzo obniżonymi parametrami nasienia, gdzie ci pacjenci, ci mężczyźni pracowali właśnie w takim systemie. Po zmianie charakteru pracy, po roku czy dwóch nasienie wracało do normy. I pacjent z informacji, że proszę pana, może pan zostać ojcem dziecka w wyniku tylko i wyłącznie zastosowania programu in vitro, to dostawał od następnego lekarza informację. Proszę pana, jest pan zdrowy, co od pana chcą?
Dziękuję.
Mam pytanie do pana doktora Leśniewskiego. Co osobiście pana przekonało do tego, aby zrezygnować z praktyki in vitro, a przejść na stronę właśnie na protechnologii?
Szacunek do istnienia życia ludzkiego, każdego i do godności. Nie mogłem przy tym dłużej pracować. Ja opowiadam, jeżdżąc po Polsce, o swoim świadectwie, o moim przejściu, jak to wyglądało i jak to było. Nie bardzo chcę mówić jednym zdaniem, bo nie oddam tego wszystkiego, co mnie spotkało. Niemniej jednak ta wartość szacunku życia i godności każdego człowieka była głównym powodem tego, że odtrąciłem od siebie narzędzie w postaci metody zapłodnienia pozaustrojowego, nie wiedząc, co będę w przyszłości robił. Ale było to dla mnie bardzo ważne, że nie będę posiłkował się metodą programu in vitro. Trafiłem na nanotechnologię i dzisiaj uprawiam tą dziedzinę medycyny. Uważam, że naprawdę z dobrym skutkiem, a przecież jestem w obrębie tej metody półtorej roku.
Ja nie mam pytań, jak jest z finansowaniem i ile kosztuje ta metoda na protechnologię, jak to wygląda?
To znaczy chodzi o jedną implantację, prawda? O jedną... przepraszam, bo pani pytała o nanotechnologię, ale ja chciałem zapytać też o...
Znaczy, może być też porównanie.
Właśnie, jednych i drugich kosztów, dlatego że myślę, że to jest bardzo plastyczne.
Jedno podejście do programu in vitro kosztuje parę małżeńską w zależności od tego, w jakim ośrodku podchodzą, w zależności od tego, ile przede wszystkim leków trzeba użyć do stymulacji jajeczkowania. Koszty takiego jednego podejścia to jest koszt między 7 a 15 tysięcy złotych. Przeciętnie. Oczywiście wstępne koszty diagnostyki, one gdzieś tam wiążą się, zamykają się w 1000 złotych. Jeżeli chodzi o nanotechnologię, jesteśmy pionierami. Mogliśmy cenę ustawiać przeróżnie. Jak ja do tego podszedłem? Jeżeli dotykam do metody, która ma pomagać ludziom, to chcę, żeby dostępność metody była dla wszystkich. A przynajmniej w większości małżeństw, żeby mogły uczestniczyć w procesie nanotechnologii. Ale jednocześnie muszę utrzymać ośrodek, który stworzyłem. Aparatura medyczna kosztuje krocie. Powierzchnia budynku kosztuje krocie. Mogę się zamknąć do małego gabinetu, małego, 4 metry na 4 i funkcjonować. Ale ja chcę mieć ośrodek, który będzie mógł publikować prace naukowe, który będzie statystycznie policzalny, musi być wyposażony wobec tego w sprzęt, który to umożliwia, który będzie konkurencyjny dla innych metod leczenia niepłodności, mówię o programie in vitro. Wobec tego muszę pogodzić te swoje dwa zamiary. I zrobiłem w swoim ośrodku tak, że ta wstępna diagnostyka z badaniami hormonalnymi, seminologicznymi, ultrasonografią, rozmową z pacjentami i decyzją, co dalej zrobić, to jest koszt rzędu od 600 do 700 zł. Czyli diagnostyka taka wstępna u małżonków. Jeżeli zaczynam teraz uczyć małżeństwo umiejętności obserwacji cyklu, to wykorzystuję do tego umiejętności instruktorów modelu Creightona. Diagnostyka z badaniami hormonalnymi, seminologicznymi, ultrasonografią, rozmową z pacjentami i decyzją, co dalej zrobić, to jest koszt rzędu od 600 do 700 zł. Czyli diagnostyka taka wstępna u małżonków. Jeżeli zaczynam teraz uczyć małżeństwo umiejętności obserwacji cyklu, to wykorzystuję do tego umiejętności instruktorów modelu Creightona. I ta nauka małżeństwa kosztuje około 600-700 zł. Czyli macie Państwo razem w granicach 1,5 tysiąca zł. I potem zaczyna się leczenie. Czyli ta wstępna diagnostyka i nauka małżeństwa wcale nie kosztuje więcej niż wstępna diagnostyka w programie in vitro. Teraz leczenie w programie in vitro to 7-15 tysięcy zł w jednym podejściu. Tutaj leczenie w cyklu jest, w cyklu miesięcznym kobiety jest różne, bo jedna kobieta wymaga leków za 5 zł, a druga będzie wymagała leków za 1000 zł. To wszystko zależy od przyczyn, które stanowią o niepłodności. Ale szacunkowo taki jeden cykl kosztuje w granicach 200-400 zł. On nie kosztuje więcej, tak jak się patrzy na całą pulę pacjentów. To jest leczenie, diagnostyka i leczenie. A teraz tak, czy ktoś zastanawia się, ile kosztuje leczenie noworodka, który urodził się w 28 tygodniu, żeby stał się istotą, która pójdzie do domu i nie potrzebuje inkubatora? Możecie Państwo sięgnąć do takich cen na oddziałach noworodkowych. Jest to krocie, dlatego ta medycyna w naszym na przykład kraju dużo biedniejszym niż Stany Zjednoczone, jest, no lekarze wiedzą, co można zrobić, ale nie mają na to pieniędzy. Tam jest to możliwe, żeby urodziły się siedmioraczki, ośmioraczki i umieć im pomagać. Ale są to olbrzymie nakłady finansowe. W naprotechnologii oczywiście ciąże bliźniacze czy wieloracze też mogą się zdarzyć, ale one zdarzają się w minimalnej skali w stosunku do programu in vitro. Czyli powikłania jednej i drugiej metody też kosztują, tylko nie kosztują już jednej pary małżeńskiej, a kosztują nas wszystkich, bo te powikłania są po prostu leczone w szpitalu.
Dziękuję. Tutaj druga ławka, teraz Pan. Bardzo proszę i później będzie Pani tutaj w środkowym rzędzie.
Szymon Boje do Radio Emocje. Chciałem zadać pytanie księdzu profesorowi Tadeuszowi Reloniowi. Ksiądz odnosił się w swoim wystąpieniu także do warsztatu dziennikarza w jakiś sposób i z takich faktograficznych rzeczy wspomniał ksiądz profesor o tym, że debata o in vitro obecnie toczy się trochę na poziomie rozwoju medycznego, a nie etycznego. Ja odnoszę wrażenie, że wszystkie dyskusje związane z metodą in vitro były dyskusjami na temat jakichś racji etycznych czy moralnych tych, którzy występowali. Tak naprawdę wydaje mi się, że większość osób, która brała udział w tych debatach, nie potrafiła powiedzieć cokolwiek, już na pewno nie tak dobrze jak dr Wasilewski, na temat przebiegu samej metody in vitro. Za to dużo mieli do powiedzenia na temat tego, co sądzą, jakie są ich etyczne czy moralne względy właśnie co do tej metody, jakby ksiądz widział może takie postawienie tej sprawy. Również mówił ksiądz o tym w radach dla dziennikarzy, by służyli obiektywnej prawdzie i by służyli prawdzie o życiu głoszonej przez Kościół. Wydaje mi się, że jeżeli mamy służyć obiektywnej prawdzie, to nie może być to prawda służona przez kogoś. Możemy służyć faktom pewnym. Myślę tutaj na przykład o tym, że co prawda dziennikarze katolicy jak najbardziej rzeczywiście jest naszym zadaniem gdzieś mówienie głośno, bycie tymi, którzy jasno deklarują, wypowiadają swoje zdanie. Natomiast przy pracy w tak zwanym gdzieś neutralnym medium, chociaż to jest i tak trudne, jest to naprawdę szalenie trudna sprawa. I choć trochę ksiądz, wydaje mi się, zdepersjonował i nazwał relatywizmem stawianie na jednym progu, na jednym poziomie ludzi, którzy chronią życie i ludzi, którzy są tymi przeciwnikami obrony życia, tak? Natomiast wydaje mi się, że jeżeli byśmy trzymali się po prostu faktów, takie jakie są, jeżeli byśmy poznali właśnie metody zaproponowane przez pana Wasilewskiego i umielibyśmy właśnie nie balować naszego języka jakimś właśnie umiłowaniem, szczerością i tak dalej, tylko powiedzieć, jaki jest fakt, jak wygląda dana metoda, do czego prowadzi, to Kościół też by dużo osiągnął. Czy nie uważa ksiądz profesor po prostu, że czasami zbyt wiele też w języku i w naszym takim właśnie spiskowym, wojennym podejściu do metody i do mówienia o metodach in vitro jest właśnie takiego przegrania przez Kościół, też przez dziennikarzy, którzy służą Kościołowi?
Tak, ja dziękuję za to pytanie. W każdym razie powiem tak. Kiedy zastanawiałem się, jak ująć tą problematykę, którą chciałem przedstawić, przyszła mi na myśl taka historia, która się wydarzyła na pewnym spotkaniu naukowym. Ono było poświęcone akurat komórkom macierzystym i kiedy w końcu, żeby ocenić wszystkie te kwestie związane z pobieraniem tych komórek i z możliwością leczenia ludzi chorych, musiałem oczywiście dotknąć kwestii tych zasad, kryteriów, którymi się trzeba posłużyć, by to można było ocenić. A więc, że życie ludzkie jest od początku, to znaczy ten początek wyznacza połączenie się tej komórki męskiej i żeńskiej, no, że ono jest darem, że jest święte i tak dalej. I wtedy proszę sobie wyobrazić, że prowadzący tą dyskusję pewien profesor Uniwersytetu Wrocławskiego na przerwie na kawę podszedł do mnie i mówi: wie ksiądz co, no bardzo mi się to wystąpienie podobało, tylko szkoda, że ksiądz nie powiedział tego, że ksiądz jest księdzem. Ja mówię: no panie profesorze, to po tym białym tutaj przy tej czarnej koszuli widać, to po pierwsze. A on się tłumaczy w ten sposób: no bo to Kościół uczy tak, ale są proszę księdza jeszcze inne filozofie na świecie, są jeszcze inne religie i oni do tego inaczej podchodzą i dlatego dobrze byłoby, gdyby ksiądz powiedział, że to jest nauka Kościoła. A ja mówię: panie profesorze, to od kiedy jest życie, to nie uczy Kościół, tego nie uczy żadna religia, to nie zależy od jakiejś filozofii, to jest fakt medyczny, biologiczny, że w łonie matki od tego momentu już się zaczyna życie i to jest jeden stały ciąg. O to mi chodziło. Myślę, to jest fakt obiektywny. Kościół nie mówi nam, kiedy jest śmierć mózgowa, albo że do pobrania narządów, prawda, do transplantacji, no, trzeba stwierdzić tę śmierć i kiedy ona jest. O tym mówi nam medycyna. I to są fakty obiektywne, od których nie możemy uciec. Może ja to zrobiłem zbyt sztucznie, prawda? Ale z drugiej strony ktoś, kto jest niewierzącym, prawda, no, nie przyjmie tego faktu, dlatego to oddzieliłem, że życie jest święte, że Bóg jest tylko dawcą życia i że Bóg tylko może to życie odebrać. Tego mi niewierzący nie przyjmie, bo on powie, że ja jestem niewierzący i Boga nie ma, ja w Niego nie wierzę. No o to mi chodziło, są fakty bezsprzeczne i te, które Kościół głosi, dlatego trzeba by poznawać te fakty, jakimi Kościół się posługuje. No i może dlatego ten Kościół w związku z tym powinien być taki przejrzysty, czyli dać możliwość poznawania. Ja powiem szczerze, że jestem od czasu do czasu zapytywany przez dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych. Przychodzą do mnie i ja mówię: jak to Państwo mnie znaleźli? No bo się tylu księży żeśmy pytali i żaden na ten temat nie chce się wypowiedzieć. Ja mówię: no to ja jestem gotowy. Kościół ma być domem ze szkła, no musi ktoś temu dziennikarzowi, który chce poruszyć jakiś problem, a tych problemów, jak widzimy, jest bardzo dużo w ostatnim czasie, one się od czasu do czasu pojawiają i w naszej polskiej rzeczywistości światowej. Ludzie o to pytają, dziennikarz chce wyjaśnić i chce znać, jaki jest pogląd Kościoła. Może, proszę mi wybaczyć, to tak nie wyszło najlepiej, ale miałem dobrą intencję. No, ja sobie muszę powiedzieć, cenię ludzi mediów. Cenił sobie w ogóle ludzi mediów Jan Paweł II, o którym mówią, że był, że miał antenę w sercu. To był papież bardzo medialny. No i proszę Państwa, no, w tym wypadku ja też widzę taką ogromną odpowiedzialność Waszej pracy, bo to, co Państwo przekażą, to odnosi potem konkretny skutek. Dlatego chciałem poruszyć to i zresztą to zostało mi zadane w temacie, że media mają wychowywać i że czasami po prostu media bardziej idą w tą stronę, medycyna coś potrafi, medycyna dzisiaj potrafi bardzo wiele, w związku z tym trzeba iść za tym, bo ludziom trzeba pomagać. To, co zostało tu powiedziane, ludzie przychodzą i proszą. My chcemy mieć koniecznie swoje dziecko, ale czy nie trzeba pokazać też tej innej możliwości, że można dziecko adoptować? My się zgadzamy z tym, że nie jest łatwo przyjąć cudze dziecko. Nie będzie do nas podobne, będzie miało inny charakter, ale możemy je przyjąć jako swoje. Żeby pokazywać nie tylko tą jedną stronę. Potrafimy, mamy tyle ośrodków, prawda? I w związku z tym pomagajmy, niech nam Kościół w tym nie przeszkadza. Przygotowując się do tego, no, szukałem takich materiałów. Między innymi tam sobie chciałem przypomnieć historię z panią Alicją Tysiąc. I tam na tej stronie internetowej się pojawiła taka możliwość oglądania spotkania pana Cejrowskiego z pewną panią, która określiła się jako feministka. I wśród tych zdań, które tam padały, bardzo ostrych, nie będzie nam Watykan mówił, co my tu w Polsce mamy robić. Nie? No, chcę tylko pokazać te różne aspekty tego trudnego problemu, ale gdzie potem no, te media, prawda, muszą pokazywać też i te niebezpieczeństwa i nadzieje i pokazywać właściwą drogę, którą tutaj pan doktor nam pokazał, jeżeli chodzi o tą naprotechnologię jako alternatywę dla właśnie osób, które cierpią z powodu braku swojego dziecka, bo to jest wielkie cierpienie i sobie Kościół z tego zdaje sprawę. No tak jak na przykład możemy mówić tutaj o sytuacji takiej, że ludzie cierpią z powodu swojej choroby, kalectwa, no może trzeba okazać im litość i pozwolić im na to, żeby jednak mogli z tego świata odejść spokojnie, bo przecież człowiek ma też prawo do godnej śmierci i tak dalej. No, to nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem na wszystko.
Ksiądz biskup jeszcze uzupełnił, przepraszam. Potem pan jest w środku mikrofon.
Chciałem wspomnieć o pracach Komisji Ekspertów Episkopatu Polski, który mówi tym samym językiem i wskazuje te same argumenty, które przedstawił pan doktor. Tutaj chciałem przeprowadzić taki moment autoreklamy. Ponad rok temu napisałem artykuł, w którym szeroko rozpisuje się na temat konsekwencji medycznych i biologicznych in vitro. To dokładnie szeroko rozpisane z cytatami, odniesieniami do literatury naukowej i medycznej, którą tutaj wspomniał również pan doktor, a się ukazało, być może długo czekał na wydanie, dlatego że może musiał przejść przez kilku recenzentów, którzy musieli sprawdzić, czy to dokładnie tak jest. On się ukazał w rocznikach teologii moralnej. Od tego roku to, bo przedtem były roczniki teologiczne KUL-u, co ubiegły rok 2009, gdzie te kwestie, o których pan doktor tutaj na temat konsekwencji są szeroko opisane, oprócz tej strony również teologiczno-moralnej czy etycznej, również wskazałem historię. Dla nas, dodam tylko krótko, żeby nie wywodzić się, dla nas, dla bioetyków jest to wdzięczny temat, dlatego że tutaj widać ewidentnie, że refleksja etyczna ma konkretny wymiar i przełożenie, o czym pan doktor mówił. Nie? Kiedy mówimy o cnotach, o grzechu, często jest, no dobrze, to takie ujęcie może akurat tego, doświadczenie często może mistyczne, albo ujęcie tylko katolickie czy chrześcijańskie, dla innych to inaczej się przedstawia. A tutaj kwestii, gdzie dotykamy tych biologii człowieka, fizjologii człowieka i konsekwencji pewnej ingerencji, tutaj widać wyraźnie ten, że tak powiem, on jest na tacy. Problem dobra lub zła z tymi konsekwencjami, o których pan doktor mówił, to chciałem dodać.
Dziękuję. Tam w środku jest mikrofon, tak? Pani, o panią chodzi, bardzo proszę.
Katarzyna Górska, od 20 lat jestem dziennikarzem, ale chciałam wystąpić trochę z innej roli.
Jestem autorką książki na temat adopcji, którą ukażę pod koniec tego roku. I w związku z tym mam taką refleksję a propos wystąpienia księdza profesora i jedno pytanie do wystąpienia pana doktora. Bardzo często zdarza się, to było przy wystąpieniu księdza profesora, postawienie takiej alternatywy. Niepłodność, adopcja. Taka alternatywa też pojawiła się w jednym z listów biskupów, chyba w ubiegłym roku na Dzień Świętej Rodziny, wydaje mi się, ten list się był odczytywany w kościołach. Skądinąd to jeden z lepszych listów napisanych, wydaje mi się, takim bardzo ludzkim, normalnym językiem. Natomiast tam się też pojawiła właśnie tylko taka alternatywa, niepłodność, adopcja. Jako że przygotowując się do pisania tej książki, odbyłam niezliczone ilości rozmów z rodzinami, które adoptowały dzieci, które miały ze sobą różne przejścia, także doświadczenia in vitro. Były też takie rodziny, które ze względów etycznych, religijnych na to in vitro się nie zdecydowały. Natomiast każda z tych rodzin, to jest to, o czym pan doktor mówił, to jest ogromne cierpienie tych małżonków i ktoś, kto z taką rodziną się nie zetknął, w ogóle nie ma chyba pojęcia, o czym mówi. Jakie to jest ogromne cierpienie, jakie to jest w ogóle destrukcyjne dla małżeństwa niepłodność, współżycie na właściwie na zlecenie lekarza, na zegarek, gdzie właściwie nie ma już miejsca na spontaniczność. I teraz ktoś im tak klepiąc ich po plecach mówi, nie macie dzieci, to sobie adoptujcie. I oni mówią, że to jest tak, jakby im ktoś po prostu tak splunął w twarz. Taka prosta alternatywa. Oni mówią tak, ktoś, kto ma swoje dzieci, nigdy nikomu takiej rady udzielić nie może. Nawet matka rodzona swojej córce, która nie może mieć dzieci, nie ma prawa takiej rady udzielić, bo ona nie wie, co to znaczy nie mieć swojego dziecka. Ona to dziecko urodziła. Do takiej decyzji się dojrzewa, to bardzo długo. Czasami małżonkowie nawet w małżeństwie nierówno do tej decyzji dojrzewają. Ktoś jest pierwszy, ktoś inicjuje, ale ta decyzja w końcu musi być decyzją wspólną i to tylko może być ich decyzja. I dlatego bardzo się boję takich, tak jak ksiądz profesor powiedział, to się też pojawia w artykułach różnych prasowych, przekazach medialnych, takie ckliwe telenowele o tym, ile dzieci czeka w domach dziecka na adopcję. To nie jest prawda o tym, że tyle dzieci czeka na adopcję, bo nie wszystkie dzieci, które są w domach dziecka, mogą iść do adopcji. Bo małżonkowie, którzy chcą adoptować dzieci, to chcą najczęściej adoptować niemowlęta. Najlepiej po 6 tygodniach, kiedy kobieta może się zrzec dziecka. I rodzin, które chcą takie dzieci, jest zdecydowanie więcej niż niemowląt, które do takiej adopcji mogą trafić. Więc właściwie pozostają te dzieci starsze, ale te dzieci, powiem brzydko, takiego popytu nie ma. Małżonkowie nie są zainteresowani braniem dziecka na przykład z jakimś deficytem, a już licznego rodzeństwa to na pewno nie. Dlatego no, z jednej strony cieszę, że Kościół właśnie w tym liście też do wiernych no, z jednej strony pokazuje problem par niepłodnych. Oni mówią, o nas się bardzo rzadko mówi w Kościele, bo rodzina w Kościele to jest ta, która ma dzieci najlepiej dużo, natomiast nas się pomija. I dlatego jest ten efekt właśnie wstydu i siedzenia gdzieś najlepiej pod organami, żeby nas nikt nie widział. Natomiast dawanie takich prostych recept jest bardzo niszczące i niebezpieczne dla tych małżeństw. To taka refleksja. Natomiast teraz pytanie do pana doktora. Jednym z takich argumentów, który też wytaczany jest podczas zabiegów in vitro, od różnych dyskusjach się pojawia i także w jaki sposób obciąża małżonków, którzy borykają się z niepłodnością, jest sposób pobierania nasienia do badania. Wiadomo, że to się odbywa w różny sposób. Pan doktor pewnie więcej może by na ten temat powiedzieć, ja to znam tylko z relacji tych, z którymi rozmawiałam. Ale najczęściej odbywa się to gdzieś tam w przychodniach, gabinetach poprzez masturbację. Bardzo coś nieprzyjemne, o czym mężczyźni mówią, że to jest coś, co strasznie oddziela z intymności. I teraz dokłada się do tego jeszcze patrzenie na to Kościoła. Małżonkowie są obciążeni, że to, co robią, dając nasienie do badania, że popełniają grzech, oddając to nasienie w ten sposób. I oczywiście jest alternatywa. Proponuje się prezerwatywę, ponieważ Kościół też zabrania prezerwatywy, no więc jeszcze proponuje, żeby to była prezerwatywa z dziurką. I w takiej prezerwatywie mają wystarczyć to nasienie do badania. Ja chciałam zapytać pana doktora, w jaki sposób to nasienie jest badane w klinice pana?
Małżeństwo może kupić osłonkę z silikonu, którą osłonkę sprowadzamy w tej chwili ze Stanów Zjednoczonych, korzystając z 3 czy 4 pośredników i ta osłonka kosztuje 100 zł, nad czym bardzo boleje. Dotarłem już bezpośrednio do producenta amerykańskiego i okazuje się, że ona może kosztować 1/4 tej ceny. I na pewno z tej drogi będę korzystał, jak tylko ten producent się zgodzi. No ale to macie Państwo cenę, czyli osłonka silikonowa, która nie będzie działała, nie będzie obniżała tam parametrów nasienia, tak jak kaucyk i jak substancje lubrykacyjne pokrywające prezerwatywę, gdzie małżeństwo w tejże osłonce współżyje, wynajmuje miejsce w hotelu, czy ma mieszkanie gdzieś tam w pobliżu, tak żeby móc po współżyciu tą porcję nasienia do 40 minut dostarczyć do laboratorium. Mam laboratorium na terenie na Promenki, które to laboratorium również ma możliwość badania nasienia męskiego. I musimy zbadać to nasienie męskie, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, między innymi, jak małżeństwu można pomóc. W klinikach programu in vitro odbywa się to w ten sposób, że mężczyzna dostaje pojemniczek, idzie do toalety, w tych bardziej takich renomowanych klinikach jest specjalny pokój do po prostu oddania tego nasienia, gdzie po skorzystaniu z nie wiem, telewizji, wideo, zdjęć, po prostu mężczyzna drogą masturbacji uzyskuje to nasienie, przynosząc je, oddając do laboratorium i poddając badaniu.
Ale stąd właśnie moje pytanie, bo żonkowie mówią, jedna z pań mi powiedziała, my tego nie uważaliśmy za grzech, robiliśmy to w dobrej wierze i oni mówią, nie mamy potrzeby spowiadać się z tego, a jednak wiedzą, że w nauczaniu Kościoła jest to grzech. Jak ksiądz profesor czy ksiądz biskup mógłby to skomentować?
Ja dodam tylko, jeżeli pan doktor pozwoli, z zakresu wiedzy medycznej, z literatury, którą studiowałem, wynika, że prawdziwe nasienie można uzyskać tylko w wyniku aktu małżeńskiego. Już nasienie uzyskane w wyniku masturbacji nie jest prawdziwym. Może odbiegać od normy i w związku z tym kliniki, które prowadzą tego typu pomoc w tym narkotechnologii, z reguły nie zgadzają się na masturbację. I z tego co wiem, dokładnie taką samą wiedzę, jak pan doktor przedstawił, przy czym ja słyszałem, że do godziny. W każdym razie także w dużym stopniu często może być to po prostu zbliżenie małżeńskie dokonane w domu, w każdym razie naturalny sposób. I to, co pan doktor przedstawił, po prostu ma pełną akceptację magisterium Kościoła.
Z punktu widzenia biologicznego, wartość nasienia uzyskanego w czasie współżycia, parametry tego nasienia są zdecydowanie lepsze. I to nie naprotechnolodzy na przykład wymyślili taki sposób badania nasienia, tylko właściciele niektórych ośrodków programu in vitro w Stanach Zjednoczonych. Ta informacja poszła przez od jednego z właścicieli, który wykazuje w swoich badaniach statystycznych, że wartość nasienia badanego, tak uzyskanego w wyniku właśnie aktu małżeńskiego, jest zdecydowanie lepsza niż uzyskanego w wyniku masturbacji i on diagnostykę w swojej firmie, pomimo że wykonuje drogę in vitro, diagnostykę nasienia właśnie tak zaleca i tak przeprowadza.
Dziękuję. Umówmy się tak, że to będą 2 ostatnie badania zadane łącznie i potem odpowiedzi, co da nam pewnie czas do godziny 12, czyli 15 minut przesuniemy zarówno przerwę, jak i potem start wykładu, w tym wypadku księdza profesora biskupa. 2 pytania.
Panie doktorze, czy interesują się pana metodą media? Jest pan zapraszany. To jedno pytanie. Ponieważ to, co pan powiedział, że pan zrezygnował, przypomniało mi doktora Natansona, który był w latach po 1997 roku. Cytowałam jego wypowiedzi w Głosie Wosztyńskim, który prowadzę. I tam również on, jak zrezygnował z aborcji, prawda, z wykonywania, który wychnał kilkadziesiąt tysięcy sam, założył techniki aborcyjne, stwierdził, że media przestały się nim interesować. Podobnie tutaj z panem Tomasem Higgersem, jeżeli dobrze pamiętam, który też pewnie nie miał przebycia w mediach. I chciałam się dowiedzieć, czy rzeczywiście tę metodę może pan, ja usłyszałam, czytałam o nim, ale tak przeciętnie dziennikarze pana.
I drugie pytanie od razu zadajmy i poprosimy o odpowiedzi właśnie po tym pytaniu.
Ja mam też pytanie do pana doktora odnośnie tego dramatycznego, tej możliwości zamawiania dzieci z badami genetycznymi. Czy mówił pan doktor o tym, że jest to możliwe technicznie? Ja bym chciała zapytać, czy wiadomo, Panu coś na ten temat, czy faktycznie to jest stosowane i jeśli jest stosowane, czy wiadomo coś Panu na temat regulacji prawnych, które się do tego odnoszą?
Dobrze, dziękuję uprzejmie. Więc najpierw zainteresowanie mediów.
Czy interesują się media? No interesują się. Powiem Państwu tak. Otworzyłem ośrodek. Zacząłem leczyć małżeństwa naturotechnologicznych. Po 14 latach pracy w programie in vitro wyszedłem na ulicę, pół roku nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. A potem zacząłem zdobywać informacje na temat naprotechnologii. Trafiłem do profesora Higgelsa. Od źródła się dowiedziałem, czym jest naprotechnologia. Zacząłem budować ten swój ośrodek najpierw na papierze. Potem finansowo, w sensie kontaktu z bankiem, z Unią Europejską i w rzeczywistości otworzyłem ten ośrodek. W Białymstoku, gdzie jest, są w tej chwili cztery ośrodki programu in vitro. W Białymstoku, który jest pierwszy w wykonaniu programu in vitro. Nie było to takie proste. Pozostali moi koledzy w tych ośrodkach. Zresztą fantastyczni lekarze, chcący pomagać ludziom, traktujący swój zawód jak misję. Koledzy, których na co dzień znałem, koledzy, którzy zdecydowanie wiedzieli, jakie jest moje powodzenie w leczeniu niepłodności u par małżeńskich. Myślę, że szanują mnie do tej pory za to, za ten wynik, który mogłem przed małżeństwem uzyskać, jeżeli chodzi o walkę z tą nieprawidłowością. Musiałem się z tym wszystkim zmierzyć i trafiły do mnie dwie dziennikarki z gazety, która nie była moim na pewno zwolennikiem na początku mojej drogi. Mniejsza z tym, jaka to gazeta. Tylko teraz chciałem, zobaczcie, Pan Bóg przysłał mnie dziennikarkę, która była w szóstym miesiącu swojej własnej ciąży, która w czasie wywiadu wiedziała, że przyszły bardzo drapieżne i negatywnie do mnie nastawione. Potem po artykułach, które się tam ukazały, zresztą moich kolegów, wiedziałem, że to tak jest, no, ale do czego zmierzam? Dziennikarka w pewnym momencie zadaje mi pytanie, a Pana zdanie w życiu ludzkie od kiedy się zaczyna? Czy Pan może to tak prywatnie powiedzieć? Ja wcale nie muszę tego pisać, mówi. Ja mówię, ja sobie nie wyobrażam, żeby Pani mogła zadawać mi prywatne pytania i nie uwzględniać potem tego gdzieś tam na papierze, bo po to Pani w końcu tu przyszła. Ja mówię, odpowiem Pani na to pytanie. Pod warunkiem, że Pani mi powie o sobie. Kiedy zaczęło się życie Pani dziecka? A ona do mnie mówi, no jak to? Przecież w chwili poczęcia. Koniec było wywiadu w sensie negatywnego. Napisała fantastyczny artykuł w gazecie, która myślę, że do dzisiaj nie jest do końca przychylna na technologii. I byłem tym mocno zbudowany. I powiem Państwu, że kilka dni temu robiłem porządek w swoich dokumentach. Znalazłem gazetę, magazyn medyczny z 1991 roku, który ma dużo artykułów na temat programu in vitro. 91 rok, a pierwsze dziecko w Polsce rodzi się w 87 roku. Początek programu in vitro w Polsce. Dużo różnych artykułów. Wiecie Państwo, jaki jest motto na okładce, na obwodzie tej gazety? Przeczytam. Życie dziecka zaczyna się od jednej komórki mniejszej niż kropka na końcu tego zdania. Motto lekarzy, profesorów, którzy potem tu piszą o programie in vitro jako bułce z masłem. Zdaje się, zapomnieliśmy o tym, że zaczynamy manipulować przy początku istnienia człowieka. Tylko łatwo to nam przychodzi. Media się interesują. Ja myślę, że ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce, mówiąc o swoim świadectwie, o przejściu z programu in vitro do naprotechnologii, o tym, jak to się stało, nazywając metody leczenia, w sensie no, wiedzy, uzbrajając to, pokazując ludziom, na czym poszczególne metody polegają, na czym polega naprotechnologia. I zawsze są dziennikarze, nie wiem, albo z gdzieś tam mediów ogólnopolskich, albo z mediów lokalnych i zawsze zostaje ślad tego. Czy duży? Trudno mi ocenić. Ocenicie to Państwo, co do tej pory mieliście z tym związek, jeżeli chodzi o tę naprotechnologię w Polsce. I drugie pytanie.
A drugie pytanie o zamówieniach dzieci prawa z defektami.
Prawa w Polsce po prostu nie ma. Prawo jest tworzone w tej chwili. Między innymi w ubiegłym roku byłem na takim wykładzie program in vitro versus naprotechnologia w naszym polskim parlamencie. Opowiadałem o tym w sensie wiedzy biologicznej naszym posłom i senatorom. I proszę Państwa, żaden z nas, żaden z ludzi żyjących na tym świecie nie jest zły. My chcemy dobra dla siebie i dla innych. Tylko że idziemy albo na skróty, bo tak jest nam wygodniej, albo pewnych rzeczy po prostu nie uznajemy. I po tym wykładzie dostałem brawa na stojąco od tych parlamentarzystów. I wszyscy byli za tym, że nie dla programu in vitro. Oczywiście nie byli, nie był to cały parlament polski. Bo po prostu giną istnienia ludzkie, ale cieszyli się, że jest alternatywna metoda. Metoda, która może pomagać leczyć niepłodne pary. Natomiast już w kuluarach te rozmowy były inne. Za chwilę będzie głosowanie, będziemy wybierali, a jednak całe społeczeństwo, czy duża grupa społeczeństwa myśli inaczej, aprobuje program in vitro. No, nie bardzo my możemy zająć takie stanowisko. I teraz Państwa rola jest szalenie odpowiedzialna. To tak jak rola księży, tak jak rola lekarzy, to Państwa rola w sensie informowania tego prostego człowieka, który dotyka tej kropki na końcu zdania, nie wiedząc o tym, na czym polega dana metoda, jest olbrzymia. I Państwo myślę, że w przyszłości będziecie zdawali również z tego sprawozdanie gdzieś tam po swojej śmierci.
Dziękuję uprzejmie. Czas na kawę, ale wcześniej chciałem bardzo serdecznie podziękować księdzu profesorowi, panu doktorowi. Ksiądz biskup też już włączył się w tę dyskusję, a za chwilę będziemy słuchać jego wykładu. Ta dawka wiedzy i związanej z mediami, i związanej z in vitro, myślę, była dobrym wstępem do naszych dalszych dyskusji. Mamy do czynienia bowiem, proszę Państwa, z rzeczą i bardzo skomplikowaną, i jednocześnie na pograniczu różnych dziedzin. I teraz, żeby pisać o czymkolwiek, to Państwo wiedzą najlepiej, ile trzeba włożyć wysiłku, żeby się nauczyć czegoś, żeby napisać kompetentnie. Tutaj na pewno sporą dawkę tej wiedzy dostaliśmy z konkretnymi liczbami, które, panie doktorze, media zawsze bardzo lubią. Procenty, liczby, przykłady, a to rzeczywiście jest szalenie ważne i dla nas wszystkich istotne w naszej pracy. Uprzejmie dziękuję.